Ja wyznaję w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksima, przed nami kolejne wydanie Pogotowia Radiowego. 815 33 11 11 to numer telefonu, pod którym przyjmujemy od Państwa zgłoszenia. Ten telefon czynny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Także można w dowolnej chwili usiąść, zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie, o wątpliwościach, a my taki zapis dźwiękowy odsłuchamy, oddzwonimy do Państwa, po czym zastanowimy się, jak i czy możemy Państwu pomóc, bo w naszych audycjach nie tylko mówimy o pomocy, ale także podejmujemy interwencje w sprawach trudnych, w których nasi słuchacze nie mogą sobie poradzić. Na przykład, jeżeli mają Państwo jakiś problem z reklamacją wadliwego towaru, uzyskaniem należnego odszkodowania, albo ktoś wprowadził Państwa w błąd, chociażby nieuczciwy akwizytor. Między innymi w takich sprawach można się z nami kontaktować, chociaż nie tylko, bo pomagamy zarówno w sprawach urzędowych, jak i nazwijmy to ogólnie życiowych i społecznych. Do programu zapraszamy również ekspertów z różnych dziedzin, którzy odpowiadają na Państwa pytania. Można się z nami kontaktować telefonicznie, ale także listownie pod adresem Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 220030 Lublin z dopiskiem Pogotowie Radiowe albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Wszelkie dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe, gdzie znajduje się także archiwum naszej audycji. A w dzisiejszym programie na pytania słuchaczy będzie odpowiadała Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Będzie też telefoniczny dyżur ekspercki pod koniec programu. Między innymi porozmawiamy o dorabianiu do emerytury, o limitach dodatkowych przychodów, bo tutaj od 1 września te progi się zmieniły. Będzie też o przeliczaniu emerytur, a ponadto powiemy o bonach turystycznych, kto, jak i do kiedy może z nich korzystać, a także o zmianach w świadczeniu Dobry Start, to tak zwane 300+, bo o to najczęściej pytają nasi słuchacze. A w drugiej części programu będziemy podpowiadać, jak się nie dać oszukać, gdy coraz częściej robimy zakupy w internecie. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin do godziny 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Naszym gościem w Pogotowiu Radiowym dziś jest Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Która będzie odpowiadała także na Państwa pytania telefonicznie, ale to pod koniec programu. Na razie zaczynamy od świadczenia Dobry Start 300+, bo zaczął się rok szkolny, zaczął się wrzesień, a tego to dotyczy, a tym bardziej, że tutaj mamy zmiany. Na co są przeznaczane w ogóle te środki i jak o nie starać się?
Przypomnę, że program Dobry Start 300+ to jest świadczenie w wysokości 300 zł na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla każdego ucznia. Czyli każdy uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, każdej szkoły z zakresu ujętego w ustawie oświatowej może otrzymać dofinansowanie na wyprawkę szkolną. Ono wynosi 300 zł bez względu na dochód rodziny. W związku z tym nie sprawdzamy, jaki jest dochód na członka rodziny. To świadczenie po prostu przysługuje każdemu uczniowi. Oczywiście wypłatę otrzymuje rodzic czy opiekun takiego ucznia. I co jest bardzo ważne, od tego roku zaszły pewne zmiany, trzy bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, ten program obsługuje teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej były to gminy. Od tego roku wnioski o świadczenie Dobry Start 300+ są wyłącznie elektroniczne, czyli nie ma możliwości składania wniosków papierowych. One wszystkie przechodzą przez internet. I trzecia ważna zmiana, wypłata świadczeń Dobry Start 300+ w tym roku odbywa się wyłącznie na konto bankowe, dlatego we wniosku jest uwzględnione pole z podaniem numeru rachunku bankowego. To są trzy podstawowe zmiany. Oczywiście wnioski przyjmujemy już od dłuższego czasu, bo 1 lipca wystartowało przyjmowanie wniosków, natomiast będziemy je otrzymywali jeszcze do końca listopada i choć większość rodziców, opiekunów już zdążyło taki wniosek złożyć, to jeszcze kolejne wpływają.
Czyli opiekun, rodzic składa taki wniosek elektronicznie, a co z tymi, którzy nie, no nie mają internetu, nie mają na przykład komputera?
Zacznijmy od tego, że wnioski... Tak, zacznijmy od tego, że wnioski można składać za pomocą jednego z trzech kanałów. Pierwszy to jest bankowość elektroniczna, czyli za pośrednictwem systemu transakcyjnego własnego banku możemy taki wniosek przez internet złożyć i większość rodziców właśnie z tej możliwości korzysta. 70% opiekunów składa wnioski za pośrednictwem swojego banku. Druga możliwość to jest profil na platformie usług elektronicznych ZUS. On jest oczywiście bezpłatny. Po zarejestrowaniu można taki wniosek tą drogą złożyć. I trzecia opcja, najmniej wykorzystywana aktualnie przez opiekunów, to jest portal Empatia. Te trzy ścieżki. Jeżeli ktoś ma trudność ze złożeniem elektronicznego wniosku, bo na przykład nie ma internetu, to może skorzystać z pomocy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tak staramy się dotrzeć do tych wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcieliby tej pomocy, którzy mają trudność z poruszaniem się po świecie internetowym. Jesteśmy nie tylko w naszych placówkach, ale także na dyżurach w różnych instytucjach lokalnych, w mniejszych miejscowościach, w których ZUS-u nie ma. Tak na przykład w tym tygodniu jesteśmy w Turobinie, w Tyszowcach, w Nieliszu, w Annopolu, w wielu miejscowościach. Takie dyżury, ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ale przypomnę, że z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że te rodziny, w których są dzieci w wieku szkolnym, są w prawie w 100% zinformatyzowane, mają internet. Według ostatnich danych GUS to jest 99,5% rodzin z uczniami w wieku szkolnym, to są rodziny, które mają dostęp do internetu.
Czyli z tym nie ma problemu, a jeżeli chodzi o wysłanie środków, realizację tych wypłat, czy wszyscy mają konto? Chyba nie wszyscy mogą.
Wypłaty realizujemy rzeczywiście tylko na konto. Zgodnie z ustawą trzeba mieć więc do obsługi tego świadczenia rachunek bankowy. Może to być rachunek w SKOK-u, może to być rachunek w banku. Taki numer rachunku trzeba podać we wniosku. I przypominamy tutaj przy tej okazji, że w Polsce funkcjonuje takie rozwiązanie jak podstawowy rachunek bankowy. To jest bezpłatne rozwiązanie, bezpłatne konto w banku dla osób, które wcześniej takiego konta w banku nie miały. Przy bezpłatnym, podstawowym rachunku bankowym część usług, takich właśnie najbardziej kluczowych dla rachunku bankowego, są to usługi bezpłatne, jak prowadzenie konta, brak opłat za kartę, pierwsze przelewy w miesiącu. To są usługi bezpłatne i takie konto można założyć w każdej instytucji bankowej w Polsce. Więc te osoby, które takiego rachunku nie mają, w każdej instytucji bankowej taki rachunek mogą założyć bezpłatnie.
Czyli konto musi być.
Konto musi być. Ustawa, która dotyczy programu 300+, wymaga wypłaty na konto, więc niestety nie możemy zrealizować tej wypłaty inną drogą.
A jeżeli mówimy o terminach realizacji właśnie wypłat?
Większość wypłat już trafiła do uprawnionych. Jeżeli ktoś złożył wniosek jeszcze do końca sierpnia, to ma gwarancję, że ta wypłata dotrze do niego maksymalnie do 30 września. Oczywiście staramy się te wypłaty realizować znacznie szybciej. Jeżeli wniosek jest bez błędów, jeżeli dane podane we wniosku zgadzają się z innymi systemami państwowymi, na przykład z centralnym rejestrem PESEL, to nie ma problemu z przetworzeniem tego wniosku i ta wypłata bardzo szybko trafia do rodzica. W nielicznych przypadkach musimy prowadzić postępowania wyjaśniające, ale na szczęście tych nie jest dużo. W tym momencie już ponad 90% wniosków jest obsłużonych, wypłaty trafiły do rodziców i opiekunów. Natomiast jeżeli wniosek wpłynie we wrześniu, w październiku czy listopadzie, to terminem ustawowym na zrealizowanie wypłaty jest 2 miesiące od złożenia wniosku, no niemniej jednak nie będziemy czekali tak długo, jeżeli tylko będzie możliwość zrealizowania wypłaty wcześniej, te pieniądze wcześniej do rodzica czy opiekuna trafią.
Jeszcze przypomnijmy, mówimy o tym, że to jest świadczenie dla ucznia, ale tutaj jaki wiek rozgraniczamy?
Do 20 roku życia. Natomiast jeżeli uczeń jest osobą z niepełnosprawnością, ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, to 300+ przysługuje na niego do ukończenia 24 roku życia, przy czym ten wiek liczymy rocznikowo według roku szkolnego.
Czyli to jest uczeń szkolny, już studentom nie przysługuje?
Studentom to świadczenie nie przysługuje, to świadczenie jest wyłącznie na wyprawkę szkolną.
A 20 lat, dlatego że są technika, które są...
Tak, no niektórzy uczniowie mają więcej niż 18 lat i jeszcze uczęszczają do szkół, na przykład szkół policealnych. W takiej sytuacji również świadczenie to przysługuje, o ile jest to szkoła wymieniona w ustawie o oświacie.
czyli do zakończenia szkolnego obowiązku danego ucznia. Nie wtedy, kiedy kończy, bo różnie kończą 20.
Generalnie świadczenie przysługuje raz do roku, a rodzice występują o nie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, bądź tuż po rozpoczęciu roku szkolnego i wtedy to świadczenie jest wypłacane. Do końca listopada przyjmujemy wnioski, nie później.
Krótka przerwa, a potem powiemy o polskim bonie turystycznym.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu radiowym mówimy o świadczeniach ZUS-owskich. Przed przerwą mówiłyśmy o świadczeniu Dobry Start 300+ i o zmianach, o tych istotnych zmianach, o których należy pamiętać. To właśnie to, że teraz program od tego roku obsługuje ZUS. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez internet. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to może liczyć na pomoc pracowników ZUS-u, zarówno w placówkach terenowych, jak i także podczas dyżurów w innych lokalnych instytucjach typu Poczta, KRUS, Urząd Gminy, czy też podczas różnych dożynek. Szczegóły na stronie internetowej ZUS-u można znaleźć, ale przypomnijmy może, gdzie jutro chociażby można.
W środę będziemy w placówce Poczty Polskiej w Świdniku i w Gościeradowie. W Ostrowie Lubelskim będziemy mieć specjalny namiot na dożynkach parafialnych przy placu, przy kościele. W czwartek mamy być w Tyszowcach, w Nieliszu oraz w Milejowie. W Nieliszu akurat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Tyszowcach i w Milejowie na poczcie. I jeszcze piątek to również Urząd Pocztowy, tym razem Konkolewnica. Tam zapraszamy mieszkańców, będziemy pomagali w rejestrowaniu kont na PUE i w składaniu wniosków o Dobry Start.
Jakby ktoś chciał jeszcze o coś dopytać, zapytać naszego gościa, to jeszcze przed końcem programu będzie na dyżurze telefonicznym, tam będzie można podpytać. A trzecia ważna zmiana to to, że wypłata odbywa się wyłącznie na konto. No i takie konto należy założyć. Teraz przechodzimy do polskiego bonu turystycznego, bo wakacje się zakończyły. No i właśnie, co można, kto może z takiego bonu skorzystać, z bonu turystycznego, za co może płacić, jak to wygląda?
Polski bon turystyczny, wydawałoby się, że to jest świadczenie takie przeznaczone na wakacje, ale w rzeczywistości tym bonem turystycznym będzie można płacić dalej. To, że wakacje się skończyły, to nie oznacza końca bonu turystycznego. Nadal można realizować nim płatności i będzie można to robić aż do końca marca przyszłego roku, czyli 31 marca 2022 roku, to jest ostatni dzień, kiedy można zrealizować transakcję bonem turystycznym, czyli zrealizować płatność. Natomiast samą usługę można wykorzystać również po tej dacie, więc to jest kwestia już do dogadania pomiędzy rodzicem, pomiędzy opiekunem dziecka, a pomiędzy usługodawcą, na przykład podmiotem turystycznym, kiedy ta usługa się odbędzie, byleby płatność miała miejsce do końca marca przyszłego roku. Bon turystyczny przysługuje w wysokości 500 zł na każde dziecko, na które rodzicowi przysługuje świadczenie 500+. Czyli jeśli rodzic ma prawo do pobierania 500+ na dziecko, to ma prawo również do bonu turystycznego, nawet jeżeli to dziecko urodziło się na przykład w tym roku. Byleby do końca tego roku otrzymać prawo do świadczenia 500+, czyli do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, tym samym zyskuje się prawo do korzystania z bonu turystycznego. Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to na to dziecko przysługuje dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli łącznie na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością jest do wykorzystania 1000 zł. I właśnie na co można wykorzystać te pieniądze? Można wykorzystać je na imprezy turystyczne i na usługi hotelarskie realizowane na terenie Polski. Czyli nie opłacimy bonem wycieczki zagranicznej, natomiast jeżeli chodzi o jakieś imprezy turystyczne czy usługi realizowane na terenie Polski, to tutaj płatność bonem może mieć miejsce.
Przypomnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą, cóż to takiego ten bon, kiedy został i dlaczego został wprowadzony.
Bon pojawił się w ubiegłym roku i on pojawił się obok w sumie tarczy antykryzysowej, dlatego że miał wesprzeć nie tylko rodziny, którym trudno było funkcjonować w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, ale także wesprzeć polską branżę turystyczną. I właśnie dlatego płatności bonami turystycznymi można realizować tylko w podmiotach, które realizują swoje działania na terenie Polski. Chodzi o wsparcie polskiej branży turystycznej. I co ważne, jeszcze jest duży potencjał w bonach, ponieważ ponieważ żeby skorzystać z bonu, trzeba wykonać dwa kroki. Po pierwsze, po zalogowaniu się na swoje konto w platformie usług elektronicznych ZUS trzeba ten bon aktywować. Jego aktywacja odbywa się w ten sposób, że potwierdzamy swoje dane osobowe, potwierdzamy swój adres e-mail, numer telefonu komórkowego, klikamy aktywuj bon i to jest pierwszy krok. Natomiast drugim krokiem jest zrealizowanie samej płatności. Taką płatność realizujemy na przykład w hotelu, podając recepcjoniście specjalny, indywidualny cyfrowy kod, który uzyskaliśmy po aktywacji bonu. Recepcjonista wpisuje ten kod do specjalnego systemu i wtedy na nasz numer telefonu przychodzi SMS z kodem autoryzacyjnym, jednorazowym kodem, który potwierdza tę konkretną transakcję w tym hotelu. I to jest wszystko. Tak wygląda płatność bonem.
Czyli tutaj mówimy o dzieciach do 18 roku życia i to od realizacja jest od ubiegłego roku, od lipca do marca przyszłego roku. A co z tymi dziećmi, które w tak zwanym międzyczasie skończyły 18 lat?
Jeżeli w międzyczasie skończyły 18 lat, to nic nie szkodzi. Jeżeli w trakcie obowiązywania bonu turystycznego jeszcze nie miały 18 lat i przysługiwało na nie świadczenie Rodzina 500+, to na takie dzieci również można korzystać z bonu, nawet jeżeli to dziecko już 18 lat skończyło.
Jeżeli ktoś już aktywował, może kontynuować, a jeżeli ktoś jeszcze nie aktywował, to może w każdej chwili to zrobić.
W każdej chwili może to zrobić, ale zachęcamy do tego oczywiście, żeby zrobić to wcześniej, żeby mieć spokojną głowę, jadąc na wakacje, ferie, czy wybierając się na weekend z dzieckiem gdzieś, proponując mu atrakcję turystyczną. Ale oczywiście, można to zrobić bezpośrednio przed wyjazdem, ponieważ sama aktywacja to jest dosłownie kilka minut. Ważne jest jednak to, żeby bon aktywował ten rodzic, który pobiera świadczenie 500+, ponieważ zwykle świadczenie 500+ pobiera jeden rodzic, tak? Jeden rodzic na jedną rodzinę i to na koncie tego rodzica będzie polski bon turystyczny.
Teraz przejdźmy z bonu turystycznego do emerytur, bo emeryci także mają wiele pytań. Chodzi o dorabianie do emerytury, bo teraz te limity dodatkowych przychodów się trochę zmieniły, progi się zmieniły. Jak to wygląda? Ile wynoszą?
Zacznijmy od tego, że emeryci i renciści mogą dorabiać do swoich świadczeń pobieranych z ZUS. Nie ma tutaj żadnego zakazu. Można dorabiać. I w przypadku osób, które są na emeryturze i skończyły powszechny wiek emerytalny, żadnych limitów nie ma. One mogą dorabiać bez ograniczeń, nie muszą informować ZUS-u o swoich przychodach. Natomiast jeśli ktoś jest na emeryturze, ale jeszcze nie skończył powszechnego wieku emerytalnego, czyli jest to emerytura wcześniejsza, jeżeli ktoś jest na rencie, to wtedy powinien pilnować tak zwanych progów granicznych przychodów. Można dorabiać, ale bezpieczna kwota do dorabiania wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia krajowego. I ponieważ wynagrodzenie Polaków się zmienia, to zmieniają się również te limity. Wrzesień jest takim specyficznym miesiącem, kiedy to przeciętne wynagrodzenie Polaków zwykle trochę spada w stosunku do poprzednich miesięcy, ponieważ liczy się je kwartalnie. I tak też spadają limity wrześniowe, progi przychodów. Obecnie od 1 września do końca listopada wcześniejszy emeryt czy rencista może bezpiecznie dorobić do 3853,20 zł brutto, czyli to jest ta kwota, w obrębie której te dodatkowe przychody nic nie zmieniają w wysokości emerytury czy renty. Nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie jest odpowiednio zmniejszane za ten miesiąc, w którym do przekroczenia doszło. Natomiast jest jeszcze wyższy limit, on wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia krajowego i to jest obecnie 7155,90 zł, dosyć dużo. Dopiero po jego przekroczeniu w danym miesiącu świadczenie, takie jak emerytura czy renta, nie przysługuje. Dotyczy to rent z tytułu niezdolności do pracy, emerytur, rent rodzinnych. Natomiast osoby, które pobierają renty socjalne, tutaj ważna uwaga, one mają troszeczkę inne zasady dorabiania. W ich przypadku już przekroczenie tego pierwszego progu, tego wynoszącego 3853 zł z groszami, powoduje zawieszenie wypłaty renty za dany miesiąc. One szczególnie muszą uważać na te limity i im szczególnie przypominamy, że niestety w tym miesiącu te limity się nieco obniżyły. 1 grudnia spodziewamy się, że będzie znowu wzrost, że ta sytuacja się poprawi, natomiast przez najbliższe 3 miesiące obowiązują w nieco obniżonej wysokości z powodu spadku wynagrodzenia Polaków.
warto tego pilnować, żeby takie świadczenia nie zostały zawieszone. A ja a propos emerytur, to w ostatnich tygodniach krążą takie różne informacje na temat właśnie emerytur, że emeryci mogą sobie przeliczać swoje świadczenia, bo zmieniła się długość życia Polaków z powodu pandemii. Co na ten temat możemy powiedzieć? Czy to prawdziwa informacja?
Niestety to nie jest prawdziwa informacja. To, że zmieniła się średnia długość życia Polaków, a wynika to oczywiście z ostatnich miesięcy i z pandemii koronawirusa, to, że zmieniła się średnia długość życia Polaków, nie ma wpływu na te emerytury, które już wypłacamy. Czyli jeśli ktoś ma emeryturę od kilku miesięcy, kilku lat, kilkunastu lat, to na jego emeryturę ta średnia długość życia Polaków aktualna nie ma wpływu. Nie ma więc możliwości przeliczenia tej wcześniej przyznanej emerytury, tylko z tego powodu, że teraz Polacy żyją krócej. Takiego przeliczenia nie ma. Natomiast o czym warto pamiętać? My możemy skorzystać z tych aktualnych tablic średniego dalszego trwania życia, tych, które wpływają nieco korzystniej na wysokość emerytury, ale tylko do tych emerytur, które teraz przyznajemy, czyli do tych nowych emerytur. Jeśli ktoś do końca marca przyszłego roku będzie przechodził na emeryturę, to tę emeryturę wyliczymy właśnie z zastosowaniem aktualnych tablic średniego dalszego trwania życia. I tak samo postąpimy w sytuacji, kiedy ktoś przechodzi na zupełnie nowy rodzaj emerytury, czyli na przykład teraz pobiera emeryturę wcześniejszą, ale kończy powszechny wiek emerytalny i będzie występował do ZUS-u o zupełnie inny rodzaj emerytury. Czyli jakby będziemy na nowo, na zupełnie innych zasadach emeryturę naliczać. Wtedy też wykorzystamy aktualne tablice. To samo dotyczy osób, które kiedyś wystąpiły z wnioskiem o emeryturę, ale nie dostały jeszcze absolutnie żadnej wypłaty, bo cały czas pracują u tego dotychczasowego pracodawcy. Czyli formalnie są emerytami, mają decyzję, że są emerytami, ale jeszcze żadnej wypłaty nie dostali. W momencie, kiedy rozwiążą stosunek pracy z tym pracodawcą i wystąpią o rozpoczęcie wypłaty, to wtedy taką wypłatę rzeczywiście naliczymy zgodnie z aktualnym trwaniem średniego dalszego trwania życia. Czyli dotyczy to tylko tych osób, które przechodzą na emeryturę teraz. Natomiast jeżeli ktoś już jest na emeryturze, to w jego wysokości świadczenia te aktualne tablice średniego dalszego trwania życia nic nie zmieniają.
Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, chciałby o coś podpytać naszego gościa, zapraszamy do telefonów. Małgorzata Korba, Regionalny Rzecznik ZUS w województwie lubelskim, do Państwa dyspozycji do godziny 13. Przypominam numery 801 50 10 22 i 743 7383, kierunkowy do Lublina oczywiście 81. Dziękuję za rozmowę, zapraszam do telefonów.
Dziękuję również.
Pogotowie radiowe.
A my zmieniamy temat. Pandemia spowodowała, że tradycyjne zakupy właściwie przeniosły się do internetu i taki właśnie handel elektroniczny wciąż się rozwija. Czyli coraz więcej osób robi zakupy przez internet. Taka forma ma swoje zalety, bo możemy szybko zamówić, bez wychodzenia z domu. Jest to wygodne, nie tracimy czasu, ale to także niebezpieczeństwo, mówi miejski rzecznik konsumentów w Lublinie Lidia Brandt-Ćwirta.
Przede wszystkim tym niebezpieczeństwem jest sama sieć, bo przecież bardzo często kierujemy się przede wszystkim ceną, ofertą i atrakcyjnością tej ceny. Pamiętajmy, żeby porównywać ceny, bo to, co nam się wydaje, co jest opatrzone bardzo takim atrakcyjnym banerem, wyprzedaż do 70%, i kiedy już zdecydujemy się na jakiś zakup, trzeba zweryfikować, czy u konkurencji ceny nie są porównywalne, czy na przykład bez tych promocji nie są niższe. To bardzo istotne, żeby ten zakup był taką okazją, która nam pasuje. Ale najistotniejsze, pamiętajmy, że my widzimy tylko obraz na ekranie i coś, co wydaje nam się atrakcyjnym na ekranie, może okazać się w rzeczywistości nie tak atrakcyjnym zakupem, jak nam się wydawało. Tutaj zakupy internetowe niewątpliwie mają bardzo, bardzo duży atut. A mianowicie możemy taki towar zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. I to niewątpliwie przyciąga wielu klientów i to powoduje, że traktujemy handel internetowy czy zakupy internetowe z taką przychylnością. Niestety również tu pojawia się szereg pułapek. Warto zwracać uwagę na podmiot, od którego robimy zakupy. Czy jest to podmiot, który ma w Polsce siedzibę, który nam sprzedaje towar, czy też może okazać się, że jest to tylko pośrednik, któremu przekazujemy pieniądze, a tak naprawdę produkt zostanie dostarczony od producenta czy importera gdzieś z jakiegoś drugiego krańca świata. I te zakupy, które są takim dość skomplikowanym modelem sprzedażowym, mogą się okazać dla nas niezbyt atrakcyjne, zważywszy, że Izba Celna czy organy administracji skarbowej potraktują nas kupujących jako importerów. Wówczas do tej atrakcyjnej ceny trzeba doliczyć również cła i podatki. Warto zwrócić na to uwagę, przeglądając regulamin sklepu. Nie tylko patrzmy na te kolorowe witryny, na to, co nam się wyświetla natychmiast po wejściu na stronę danego sprzedawcy, danego przedsiębiorcy, ale również warto zerknąć niżej i otworzyć regulamin danego sklepu, żeby zweryfikować, kto jest naszym sprzedawcą, w jakim terminie zamierza nam dostarczyć przedmiot zakupu, jakie ma reguły dotyczące właśnie zwrotów, reklamacji. To są bardzo ważkie problemy w kontekście, gdy ten zakup okaże się nietrafionym, bo na pewno nie jest atrakcyjnym odsyłanie produktu do zwrotu gdzieś do Azji czy do innego państwa.
Warto być ostrożnym, a w razie jakichś problemów, jeżeli coś pójdzie nie tak, możemy szukać bezpłatnej pomocy u rzeczników konsumentów.